Dzień dobry, przy mikrofonie Iwona Piętak. Nigdy nie zapomnieli o swojej ojczyźnie, a miłość do niej przekazali dzieciom i wnukom. Tak o rodzinach polonijnych mówili uczestnicy seminarium naukowego, które 2 grudnia 2024 roku odbyło się w Rzeszowie. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Współpracy z Polonią i Polakami za granicą Polonia Res, wspólnie z Centrum Polonijnym oraz Instytutem Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zapraszam do wysłuchania audycji Rodziny Polonijne w podtrzymywaniu tożsamości narodowej. Profesor doktor habilitowany Wiesława Piątkowska-Stepaniak z Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pani profesor, Pani bada losy emigracyjne, losy rodziny nagórskich. Co to za rodzina, skąd oni się wywodzą? Czy droga tej rodziny na emigrację to jest taka jedna z typowych dróg Polaków, którzy opuszczali ojczyznę z różnych powodów?
Rodzina nagórskich jest jedną, powiedziałabym, z jednej strony typowym emigracyjną rodziną, a z drugiej strony mniej typowa. Bowiem jeżeli spojrzymy na poszczególnych członków rodziny nagórskich, to moglibyśmy powiedzieć, że wojna wypchała tych ludzi poza granice naszego kraju. Pierwsza wojna sprawiła, że znaleźli się poza granicami i wrócili. Okres międzywojenny, część z nich był bardzo pracowity i bardzo też efektywny. A z drugiej strony kolejne pokolenie, mówimy druga wojna, która również ich dzieci wyrzuciła poza kraj i też musieli zostać, bo byli związani z establishmentem politycznym. Zostali w Nowym Jorku, uznając, że właśnie nie Londyn, a Nowy Jork, czy Stany Zjednoczone szerzej, będą tym miejscem, gdzie będą mogli bardziej skutecznie oddziaływać na rzecz odzyskania niepodległości w Polsce. I tak też się działo. Zaangażowali się w organizacjach, tworzyli sami te organizacje, niektóre to organizacje dziennikarskie, wolnych dziennikarzy na Zachodzie, by oddziaływać na rzecz niepodległości ujarzmionych państw albo konkretnie już Polski. Mówimy o pierwszej rodzinie i kolejne, czyli dzieci tych pierwszych. Ci pierwsi to Zygmunt Nagórski senior i Bohdan Nagórski, którzy działali jeszcze przed wojną, drugą światową, w międzywojniu, mając swoje wielkie zasługi na polu prawnym. Jeden i drugi był prawnikiem.
Czyli pierwsza wojna światowa, Polacy mają nadzieję na odzyskanie niepodległości, tworzą sami też siły zbrojne, legiony przecież, żeby wziąć udział w tej walce, w tym takim starciu wielkich mocarstw. I dwaj panowie, bracia, decydują się na wyjazd z tego kraju, którego na mapie przecież nie ma. To bardzo świadoma decyzja.
I mówimy, nie ma, sami kształcą się za granicą, jeden i drugi. Mówimy o Zygmuncie Nagórskim seniorze i Bohdanie Nagórskim, ale wracają, kiedy po I wojnie światowej Polska na mapę wraca jako samodzielne państwo z dostępem do morza. Bohdan będzie jednym z największych konstruktorów portu w Gdańsku i do dzisiaj ma swoje zacne miejsce, jeżeli mówimy o konstruktorów i zarządzających portem gdańskim. Natomiast jego brat, Zygmunt Nagórski senior, oczywiście też prawnik i też z wielkimi zasługami. Mówię też, ponieważ syn poszedł śladem ojca. Bracia to był Zygmunt Nagórski prawnik, z tytułem doktora prawa, skończył prawo w Szwajcarii. Tutaj musimy też podkreślić, że wykształcony wielce prawnik, a ojciec zaraził tym syna, juniora Zygmunta. Brat natomiast Bohdan, konstruktor portów, czyli wykształcenie techniczne.
Skąd się wywodzili?
Skąd ich ród? Bohdan Nagórski to gdańszczanin, a Warszawa i Gdańsk to będą te miasta, z którymi zwiążą się i też stąd pochodzą.
To to była emigracja, tak jak pani profesor podkreśla, świadoma. To znaczy oni patrzyli już dalej. Podobnie jak wielu Polaków z tych czasów, szukali sojuszników w różnych kręgach za granicą właśnie, żeby poprzeć te aspiracje niepodległościowe Polski.
I tutaj pani redaktor bardzo to celnie określa. Wszyscy na górze, o których tu mówię, mieli za zadanie wrócić do kraju wolnego, a jeżeli im się to nie uda, to zrobić wszystko, żeby ten kraj odzyskał niepodległość. I ten ślad na przykład ojca i syna na górskich, Zygmunta juniora i seniora, to jednoznacznie ślad zostawiony na zachodzie, gdzie walczyli o niepodległość. Związali się z nurtami dziennikarskimi i organizacjami wolnych dziennikarzy na zachodzie. Walczyli również, w cudzysłowie walczyli o to, żeby na ONZ-u występować jako właśnie przedstawiciele nurtów wolnościowych i mieli taką możliwość, ponieważ junior Zygmunt Nagórski współdziałał w stworzeniu właśnie tych organizacji dziennikarskich, które miały status ONZ-owski, możliwość jako jedyna taka organizacja występować na arenie ONZ-u, walcząc o wolność prasy, wolność słowa, nie tylko dla Polski ujarzmionej, ale dla państw ujarzmionych. Po jałtańskim układzie, niestety zniewalającym wiele narodów.
I tutaj można chyba powiedzieć o takiej wielkiej goryczy, bo dwudziestolecie międzywojenne to był ten czas wielkich nadziei, wielkiego rozmachu, wielkich idei, ale też spełniających się realnie, no przecież Centralny Okręg Przemysłowy, Port Gdynia i potem ta gorycz związana z rozstrzygnięciami wielkich mocarstw pod koniec II wojny światowej. To była trudna decyzja, żeby wyjechać, żeby ponownie opuścić ten kraj, który zaczynał rozkwitać przed wojną.
To oczywiście czas trudny. Człowiek przeżywa wiele życiorysów. Jedne związane były z budowaniem Polski w okresie międzywojnia. Tutaj Bohdan Nagórski, szczególnie Gdańsk, wolne miasto Gdańsk, i był reprezentantem jako jedyny z ramienia Polski, drugi z Entanty, i to był Szwajcar, na równi zarządzając możliwością funkcjonowania i rozbudowy portu w Gdańsku. Ale oczywiście czas i II wojna światowa wyrzuca tych ludzi z kraju, wyjeżdżają i już nie mieli szansy powrotu. Natomiast ich dzieci wykształcone w okresie międzywojnia i też wielka nadzieja Polski, że oto młodzież wykształcona ma przejąć pałeczkę budowy wolnego państwa i znowu wszystko się nam wali. Rzeczywiście ten czas nadziei na zachodzie, odtworzenia, a przynajmniej przygotowania kraju, kiedy znowu będzie wolny, do dobrego zarządzania, żeby również zaproponować pewne rozwiązania dla Europy, a nie tylko środkowo-wschodniej. Stąd polski federalizm, Zygmunt Nagórski i junior, i senior będą uczestniczyć w tych wielkich, znakomitych debatach nad rozwiązaniem, jaka Europa. Federalizm zatem Polski i Związek Federalistów Polskich, które tworzą właśnie Nagórscy w Stanach Zjednoczonych, a wcześniej powstaje w Londynie, a wcześniej też oczywiście ten Europejski Związek Federalistyczny, wskazuje, że myśl, jak tworzyć Unię po już tych jałtańskich rozstrzygnięciach, wierząc, że jednak układ nie będzie trwał wiecznie i że my odzyskamy niepodległość, pełną niepodległość. W związku z czym ta myśl federalistyczna rodząca się również w Stanach Zjednoczonych, debaty i udział Nagórskich w nich jest wielkim wkładem naszej myśli, jaka Europa. Nie jest dzisiaj na zasadach federalizmu stworzona, ale przecież ileż rozwiązań i myśli jest wkomponowanych w funkcjonowanie Unii Europejskiej. Tego nikt im nie odbierze i powinniśmy być dumni, że Polacy uczestniczyli de facto w rozwiązaniach wspólnej Europy.
A tak od strony czysto ludzkiej, rodzinnej, indywidualnej, prywatnej, pani badała losy i bada losy tej rodziny, rodziny Nagórskich. Jak oni przeżywali ten czas rozstania z Polską? Tę tęsknotę przecież reżim komunistyczny skutecznie zamknął drogę wielu naszym rodakom do powrotu do ojczyzny, także odwiedzin ojczyzny. Ta żelazna kurtyna to było coś bardzo realnego.
To jeżeli pani pozwoli, pani redaktor, jedna odsłona. Bogdana Nagórskiego córka Barbara Nagórska-Wierzbiańska. Dzisiaj starsza pani, ale mam ten zaszczyt i honor korespondować z nią, znam ją osobiście. I powiedziała swego czasu, czas był trudny, niewyobrażalny, który trzeba było jednak przeżyć i sobie dać radę. Spotkania w Nowym Jorku z tamtą społecznością, choć znali języki, byli ludźmi wykształconymi, to jednak bariera jak zawsze istniała i dopiero ten melting pot to taki tygiel, w którym jednak te kultury się będą mieszały, a my znajdziemy tam swoje miejsce jako emigracja, powiedziała Barbara. No to jest czas wielkiej też próby i wytrwałości. Nigdy nie wycofali się z tej drogi pomocy dla Polski i działania na rzecz Polski. Powiedziałam Barbara Nagórska, bo przyjęła po Bolesławie Wierzbiańskim pałeczkę w prowadzeniu gazety Nowy Dziennik, gazety, która wychodziła w Nowym Jorku i była takim miejscem, gdzie skupiała się nie tylko intelektualna grupa Polaków, emigrantów, ale też dziennikarzy, ludzi, pióra i polityków. Później Nowy Dziennik spełnił tę wielką rolę pomocy przecieraniu ścieżki do NATO. Wiemy o tym i Wierzbiański pomagał w kontaktach. Sam był znakomicie usytuowany, znając realia amerykańskie. W kontaktach naszych polityków z establishmentem amerykańskim. Wielka rola przecierania Polski do NATO. Nowego Dziennika. Barbara Wierzbiańska, Nagórska Wierzbiańska prowadziła pod koniec 11 lat wydawnictwo wydające tę gazetę, ponieważ Bolesław Wierzbiański był już chory i nie był w stanie prowadzić tej gazety. Więc ona wiernie trzymała wysoko ster na rzecz Polski. I myślę, że to też ogromna zasługa, że odszukali się, znaleźli swoje miejsce na Zachodzie, ale zawsze, jak mówią, działając na rzecz Polski. Wierzbiański chciał do Polski wrócić, chciał, ale już mu to nie było dane w sensie dosłownym. Pani Barbara Nagórska już uznała, że nie ten moment, choć jest, jak powiedziała, dalej głęboko wtopiona myślą z Polską.
Pani profesor Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Uniwersytet Opolski. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję. Thank you.
Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, pan Jerzy Kuzicki. Pan bada emigracyjne losy polskich rodzin jełowickich i gasztowtów. Dokąd wiodły losy tych rodzin i w jakich okolicznościach znalazły się za granicą?
Zarówno rodzina jełowickich, jak i gasztowtów znalazła się na emigracji z powodu udziału w powstaniu listopadowym, podobnie jak tysiące Polaków, którzy uczestniczyli. No, trzeba zaznaczyć, że w powstaniu listopadowym uczestniczyły całe rodziny. Co prawda wielka emigracja po powstaniu listopadowym to emigracja głównie samotnych mężczyzn, ale były również przypadki, kiedy wyjeżdżano rodzinami. Niekoniecznie były to rodziny, kiedy to mąż, żona wyjeżdżał, ale bracia, bardzo często kuzyni, a nawet ojciec z synem, bo i takie również przypadki zdarzały się.
Emigracja polityczna.
Wielka emigracja jest nie tylko emigracją polityczną, chociaż trzeba powiedzieć, że z racji znaczenia, z racji tego, że no ta emigracja pełniła rolę nieistniejącego rządu, który właściwie był nieoficjalnie na Wyspie Świętego Ludwika w Paryżu, w siedzibie księcia Czartoryskiego, w hotel Lambert, gdzie działano na rzecz sprawy polskiej. Przede wszystkim przypominano społeczeństwom krajów zachodnich, że Polacy, mimo że stracili niepodległość, właściwie działają na emigracji, na rzecz sprawy polskiej. Tworzono przecież przedstawicielstwa, nieoficjalne oczywiście, przedstawicielstwa dyplomatyczne w Imperium Osmańskim, w Rzymie, w stolicy papiestwa. Oczywiście lobbowano w parlamentach angielskim czy francuskim na rzecz sprawy polskiej. I przykład rodzin gasztowców czy jełowickich. Jełowiccy walczyli w powstaniu, ojciec wraz z trzema synami. Jełowiccy są rodziną pochodzącą z Wołynia, natomiast gasztowtowie są rodziną żmudzką. Jełowiccy, rodzina wołyńska, walczy ojciec Wacław wraz z trzema synami, Eustachem, Aleksandrem i Edwardem. Ojciec ginie w powstaniu listopadowym, synom udaje się przeżyć, Eustachem wraca i gospodaruje w majątkach rodzinnych, natomiast jego bracia Aleksander i Edward udają się na emigrację. Aleksander Jałowicki to znana postać wielkiej emigracji, pierwszy przełożony misji polskiej przy kościele Matki Boskiej Wniebowziętej w Paryżu, pierwszy rektor misji, postać wybitna w dziejach wielkiej emigracji, nie tylko jako współzałożyciel misji, ale również jako działacz emigracyjny. On właściwie tworzył i Towarzystwo Pomocy Naukowej, i również Towarzystwo Literackie, związany był z księciem Adamem Jerzym Czartoryskim. Później po wstąpieniu do zmartwychwstańców właśnie działał na rzecz właśnie duchowej jedności Polaków we Francji. Jego brat Edward, postać mniej znana, chociaż również zasłużona, studiował we Francji, studiował na uczelniach francuskich, pasjonował się naukami ścisłymi i postanowił wstąpić do oddziałów zbrojnych tworzonych w Europie Zachodniej. Postanowił wstąpić do wojska belgijskiego, bo tutaj dyktator powstania listopadowego działał właśnie generał Skrzynecki. I właściwie kiedy nie udały się próby wstąpienia do oddziałów belgijskich, związał on się z Legią Cudzoziemską. Legia Cudzoziemska to nie jest wynalazek naszych czasów, że tak powiem. Była tworzona jeszcze właśnie w XIX wieku, zwłaszcza w okresie, kiedy Francuzi intensywnie w okresie rządów Ludwika Filipa kolonizowali Algierię. I właśnie te oddziały cudzoziemskie, również Polacy w tych oddziałach uczestniczyli.
Tutaj chodziło nie tylko o to, żeby jakoś, mówiąc kolokwialnie, się urządzić za granicą, ale tym ludziom, odnoszę wrażenie, przyświecała cały czas ta myśl o ojczyźnie, myśl o Polsce, której na mapie Europy już nie było, myśl o odzyskaniu niepodległości. I to właśnie w tej rodzinie ci bracia tak bardzo namacalnie i konkretnie starali się to realizować.
Kiedy przygląda się dokumenty związane z wielką emigracją, to można właściwie to poznać. W tej korespondencji, w listach, kiedy ci ludzie, no żyjąc bardzo często na granicy takiego minimum egzystencjonalnego, myślą przede wszystkim o Polsce. Jołowiccy nie byli żonaci, bo jeden był księdzem, drugi pozostał w stanie bezżennym. Gasztowtowie ożenili się z Francuzkami, ale wielu emigrantów nie chciało po prostu wchodzić w związki małżeńskie ze względu na to, że sądzili oni, że te obowiązki rodzinne ograniczą jakby ich możliwość działania na rzecz sprawy polskiej. Zwłaszcza spodziewali się oni, że lada moment może wybuchnąć jakieś powstanie, jakaś rewolucja, w której Polacy mogą walczyć na rzecz sprawy polskiej. W przypadku rodziny Gasztowtów, już drugiego pokolenia Gasztowtów, kiedy to syn Jana Gasztowta, Bronisław, urodzony już we Francji, wyjeżdża w 1863 roku na ziemię polskie i walczy w powstaniu styczniowym. Jako jeden z żołnierzy oddziałów Żuław Śmierci, czyli takich elitarnych oddziałów tworzonych zresztą przez francuskiego generała. A synowie Maurycego Gasztowta, zwłaszcza Wacław Gasztowt, który jest propagatorem literatury polskiej, który też się wykształcił we Francji, ale jego posłannictwem życiowym jest właśnie propagowanie literatury, dorobku polskiego właśnie za granicą. Z kolei jego syn Tadeusz Gasztowt działa na rzecz sojuszu Polski i Imperium Osmańskiego, Turcji. On jest dyplomatą, wyjeżdża do Turcji jako człowiek wykształcony we Francji. Tam po prostu już właściwie zaczyna działalność jako nauczyciel języka francuskiego, a później właśnie w kręgach rządowych na rzecz właśnie tego sojuszu tej Polski, która już walczy o tę niepodległość w czasie I wojny światowej.
I to jest fenomen, że udaje się w tych rodzinach zachować pewną ciągłość tradycji narodowych, ciągłość tej myśli niepodległościowej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor habilitowany Jerzy Kuzicki, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bardzo dziękuję. No i życzę dalszych owocnych badań tej polskiej emigracji.
Dziękuję serdecznie, dziękuję za rozmowę, dziękuję za zainteresowanie losami emigracji. No myślę, że polska tożsamość to jest również tożsamość emigracyjna, bowiem no jak się oblicza dzisiaj kilka milionów, to właśnie, którzy żyje poza granicami kraju, którzy przyznają się do polskości, którzy chcą zachować właśnie więź z ojczyzną, nierzadko ich przodków. Dziękuję serdecznie.
Doktor Marcin Borys z Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Pan bada losy polonijnych rodzin w XIX-wiecznym Chicago, czyli emigracja za chlebem, emigracja za ocean, ludzi przede wszystkim ze środowiska chłopskiego.
Tak, ta emigracja drugiej połowy XIX wieku była to emigracja przede wszystkim chłopska, była to emigracja za chlebem, była to emigracja po prostu, jasno rzecz mówiąc, zarobkowa. Wyjeżdżano po to, żeby zarobić początkowo z myślą taką, żeby przede wszystkim wrócić do kraju, wrócić tutaj na ziemię polskie, żeby te zarobione pieniądze wykorzystać na poprawę sytuacji życiowej, na spłatę długów, na zakup jakiegoś pola czy poszerzenie inwentarza zwierzęcego. To był pierwszy zamysł, no ale z czasem różnie to bywało. Wyjeżdżano do Stanów Zjednoczonych, gdzie no już z przyzwyczajenia czy ze względu na inne czynniki, choćby właśnie ekonomiczne, decydowano się pozostać na miejscu na dłużej. Sprowadzano członków rodziny, którzy pozostawali na ziemiach polskich. Były to żony, były to dzieci, ale też niekiedy zakładano zupełnie nowe rodziny, już rodziny polonijne. Co charakterystyczne, Polacy przede wszystkim żenili się, wychodzili za mąż za współrodaków, czyli też osoby pochodzące z ziem polskich, często z tego samego regionu nawet na ziemiach polskich. To sprawiało, że mogli lepiej czuć się bezpieczniej w tej nowej rzeczywistości amerykańskiej, lepiej wchodzić w tą nową rzeczywistość amerykańską. Stąd ta potrzeba posiadania rodziny już na miejscu, jeżeli emigranci decydowali się pozostać w Stanach Zjednoczonych, była duża. Była też presja społeczna właśnie, żeby te rodziny zakładać. Też czynnik ekonomiczny. No zdecydowanie łatwiej było się utrzymać całą rodziną w sytuacji, oczywiście głównym źródłem zarobku była praca głowy rodziny, ale w warunkach amerykańskich bardzo duży wpływ miała również praca kobiet, które również podejmowały pracę zarobkową, bądź też zajmowały się utrzymywaniem domu w taki sposób, że opiekowały się bortnikami. Kim byli bortnicy? Byli to też przede wszystkim rodacy, współlokatorzy. Po prostu dysponując domem, dysponując jakąś przestrzenią, mieszkaniem, decydowano się na wynajęcie pewnych pomieszczeń, a niekiedy nawet łóżka w tym pomieszczeniu, na rzecz innych emigrantów, którzy dzięki temu właśnie za sprawą tych kobiet mieli zapewniony nie tylko dach nad głową, ale również opierunek, mieli zapewnione wyżywienie. Dzięki temu oczywiście było łatwiej zarówno jednym, jak i drugim. Tym emigrantom, którzy tam pomieszkiwali, ponieważ no, mieli te podstawowe potrzeby zapewnione, natomiast rodzinie polonijnej było łatwiej w ten sposób, że bortnicy czy ci sublokatorzy dokładali się do domowego budżetu. Nie bez znaczenia była również praca dzieci. Trzeba pamiętać, że to zupełnie czasy niż dzisiaj, a więc nawet taka presja rodziny była, presja ojca, matki, żeby dzieci jednak pracowały. Edukację uważano za zbyteczną. No tutaj niepiśmienni, słabo wykształceni, bądź w ogóle niewykształceni chłopi, którzy trafili do Stanów Zjednoczonych, nie uważali tej edukacji za potrzebną. Stąd też no, nie dość, że nawet nie wywierali presji na dzieci, żeby to zdobywały tę edukację, ale wprost przeciwnie. Oczekiwali, że nawet po ukończeniu kilku lat edukacji, po przyjęciu pierwszej komunii świętej, bo to była ta główna cenzura, która wyznaczała często koniec edukacji dla uczniów, oczekiwali, że te dzieci pójdą po prostu do pracy, a poprzez to swoje zarobione pieniądze pomogą domowy budżet. Dlatego tu utyskiwania wielu członków takich bardziej świadomych społeczności polonijnej, że właśnie polonijne dzieci przychodzą do szkoły, uczą się zaledwie 3-4 lata, przyjmują tą pierwszą komunię świętą, po czym idą do pracy i stają się takimi wyrobnikami jak ich rodzice, bez szansy na lepsze jutro.
Można powiedzieć, że to myślenie o rzeczywistości, o życiu, o sposobie na życie ci polscy emigranci przenosili właśnie stąd, ze swojej ojczyzny, tam gdzie się osiedlali.
Pewne elementy oczywiście były przenoszone, ponieważ no, ci emigranci no, nie znali innej rzeczywistości. Dopiero na miejscu z czasem to się zmieniało. Ogromną rolę w tym względzie odgrywały parafie rzymskokatolickie, ochoczo zakładane w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o Chicago, to do końca XIX stulecia powstało ich aż 16 w mieście. Do wybuchu I wojny światowej ta liczba w zasadzie uległa podwojeniu, a więc to były struktury, dzięki którym ci migranci wchodzili w to nowe życie, ale też struktury, dzięki którym poznawali nowe możliwości, bo z jednej strony te parafie wpływały na podtrzymanie tradycyjnych zwyczajów, tradycji wyniesionych jeszcze z ziem polskich, języka polskiego, ale również pokazywały, że można nie tylko pracować, nie tylko zarabiać pieniądze, nie tylko modlić się, ale też pokazywali, że można włączyć się w życie kulturalne, można włączyć się w życie społeczne. Przy tych parafiach tworzono bardzo liczne organizacje, bractwa, towarzystwa, stowarzyszenia. Były to na przykład chóry, towarzystwa śpiewacze, grupy teatralne, różnego rodzaju oczywiście towarzystwa o charakterze religijnym, ale również społecznym, charytatywnym. Także każdy, jeżeli tylko chciał się zaangażować, miał taką możliwość. możliwość. Właśnie parafie też dbały o to, żeby zakładać szkoły. Właśnie przy każdej parafii polonijnej powstawała szkoła, w której no przynajmniej w tym podstawowym zakresie dzieci mogli zdobyć to wykształcenie i jeżeli tylko chcieli, jeżeli mieli taką możliwość, mogli poprawić swoją sytuację. Oczywiście z czasem ta sytuacja była coraz lepsza. Ludzie stawali się coraz bardziej świadomi. W ogóle tu trzeba zaznaczyć, że taki XIX-wieczny chłop, który wyjechał ze wsi, na przykład galicyjskiej, on nawet nie miał świadomości tego, że jest Polakiem. Dopiero tą świadomość nabywał na miejscu. Właśnie dzięki parafiom, dzięki różnego rodzaju organizacjom społecznym, dzięki szkołom polonijnym nabywał to poczucie świadomości przynależności do narodu polskiego. To też ogromna rola właśnie choćby tych struktur, o których wspomniałem.
Czyli kategoria nasz obcy to wciąż jeszcze w głowach wielu tych emigrantów było i dopiero, tak jak pan mówi, tam za granicą zyskiwali tę świadomość przynależności narodowej.
Tak, zdecydowanie. Tu niejednokrotnie, choćby w księgach jubileuszowych parafii, mamy zapisy podkreślające te różnice, że na przykład jedną parafię tworzyli głównie przybysze z zaboru pruskiego. To byli w ogóle pierwsze grupy, które trafiły do Stanów Zjednoczonych czy do Chicago, właśnie pochodziły z tego zaboru. Później oczywiście zabór rosyjski, Galicja. Na miejscu dopiero mieli okazję poznać, że no są jeszcze właśnie jeszcze inne grupy, natomiast cały czas pozostało taki duży stopień odizolowania od reszty społeczeństwa amerykańskiego. Chodzono do zakładów, tam pracowano, do ogromnych rzeźni, do ogromnych stalowni w Chicago, do innych zakładów produkcyjnych, ale mieszkano w polskich dzielnicach, gdzie można było posługiwać się językiem polskim, gdzie można było zrobić zakupy w polskim sklepie, skorzystać z usług polskich przedsiębiorców, więc jednak ta bliskość no, tutaj stawała się wyjątkowo istotna, szczególnie w kontekście tej obcości, która ich otaczała. Innego języka, innej kultury, a nawet innej religii. No, pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych to przecież głównie protestantyzm.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Marcin Borys z Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
Dziękuję bardzo.
Ksiądz doktor habilitowany Sławomir Zych, dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Proszę księdza, ośrodek prowadzi badania tych fal emigracji polskiej na przestrzeni wielu wieków.
Tak, w zasadzie nasze badania rozciągają się od, można powiedzieć, średniowiecza, od kontaktów naukowych Polaków, później poprzez tak zwane modne wtedy wyjazdy naukowe na dworach sarmackich. Znany jest między innymi bardzo ciekawy list napisany przez Lubomirskiego, właściciela Kolbuszowej, który zawierał pewne instrukcje, jak należy taką podróż odbywać w krajach Europy Zachodniej. To taka tylko dygresja. Natomiast później mamy do czynienia z emigracją chociażby po poszczególnych klęskach narodowych, Konfederacji Barskiej, aż do dnia dzisiejszego. Mamy również bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie jako jedyna instytucja zajmujemy się dziejami duszpasterstwa polonijnego. Dlatego, że tak to się już składa w dziejach polskiego narodu, że przeważnie Polacy za granicą poszukują właśnie kościoła i najczęściej pragną, aby towarzyszył im polski ksiądz. Dlatego to duszpasterstwo polonijne przeżywało wraz z poszczególnymi falami emigracji swoje wzloty, zapotrzebowanie i duchowieństwo rzeczywiście angażowało się w życie społeczno-kulturalne polskiej diaspory.
Jaki obraz, jaki portret polskiego emigranta wyłania się na podstawie tych badań, które prowadzi kierowany przez księdza ośrodek? Pewnie trudno to zawrzeć w jednym zdaniu, bo ile fal emigracji, pewnie tyle portretów, no ale musi być coś wspólnego, co w tym wizerunku polskich emigrantów, co sprawia, że mówimy o Polonii, czyli o środowisku, które mimo oddalenia od ojczyzny zachowuje i zachowywało i zachowuje tożsamość narodową, pamięć języka i pamięć tradycji narodowych.
Na pewno tak. I tutaj taką wielką pomocą jest niewątpliwie właśnie działalność Kościoła katolickiego. Taką wielką pomocą jest chociażby tutaj dążenie do tego, aby przekazywać w miarę możliwości znajomość języka polskiego, historii polskiej. W tym wszystkim, owszem, pomagają struktury duszpasterskie, ale też, i tu warto podkreślić, warto, aby o ten kontekst działalności też dbało państwo polskie. Cieszę się, że właśnie taką działalność prowadzi chociażby Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
Historyk, doktor habilitowany Andrzej Bonusiak, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Panie profesorze, rodzina Schneiderów to rodzina, której losy pan bada.
Może nie wprost, ale przy okazji badań nad oświatą polonijną w Stanach Zjednoczonych poznałem osobiście zresztą panią Danutę Schneider i Michała Schneidera. Dwie osoby bardzo zaangażowane w życie polonijne w tym okresie, kiedy ja ich poznałem w Chicago, to był przełom XX-XXI wieku. To już były osoby starsze, one się urodziły w połowie lat 20., więc no to siłą rzeczy nie były już osobami najmłodszymi, ale bardzo aktywne. Już wtedy nie zawodowo, oni obydwoje w Stanach Zjednoczonych pracowali zawodowo. Pan Michał Schneider był inżynierem elektronikiem, pracował przez całe życie w firmach prywatnych, amerykańskich. Pani Danuta była wykształconą tam nauczycielką, też z pełnymi uprawnieniami, specjalizującą się w nauczaniu języka angielskiego jako drugiego, tak byśmy to dzisiaj powiedzieli, chociaż wtedy jeszcze tego tak nie nazywano, nie formalizowano w taki sposób. Natomiast ja ich poznałem w redakcji Głosu Nauczyciela, czasopisma polonijnego nauczyciela wychodzącego w Chicago, gdzie pani Danuta była jedną z redaktorek, najważniejszych redaktorek tego czasopisma, a pan Michał był dobrym duchem, powiedzmy to w ten sposób. Też pomagał w pracy redakcji, zajmował się kwestiami związanymi z prowadzeniem kartoteki osób prenumerujących czasopismo. No i wszelkimi kwestiami mającymi styczność z jakąś elektroniką, komputerami, tego typu zagadnieniami. Natomiast no oni oczywiście byli przedstawicielami tej emigracji, która znalazła się w Stanach Zjednoczonych po wojnie, po II wojnie światowej. Pani Danuta, urodzona pod Płockiem, przetrwała wojnę na terenach okupowanych. Później skończyła szkołę podstawową, gimnazjum, w Warszawie zresztą, po czym trafiła po wielu latach powojennych, no wiadomo, że ona bezpośrednio nie mogła, musiała najpierw sfinalizować to, co jej zabrała wojna, więc ona dopiero po wielu latach skończyła studia wyższe z geografii, ona wtedy miała ponad 30 lat, kiedy kończyła te studia. i została zatrudniona w Instytucie Geografii w Uniwersytecie Warszawskim. I będąc, pracując jako asystent tam, przygotowując się do napisania pracy doktorskiej, uzyskała możliwość wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. To nie było takie proste, choć ona miała tam rodzinę. Wyjechała i poznała tam w trakcie tego pobytu Michała Schneidera, który pochodził z Brody, miasto pod Lwowem. I on z kolei wojnę przetrwał właśnie w tych okolicach. Zresztą jego wojenne losy były bardzo takie skomplikowane. Trafił ostatecznie w ręce niemieckie, znalazł się w niemieckich obozach pracy, w amerykańskiej strefie okupacyjnej pod koniec wojny. No i ponieważ był w amerykańskiej strefie okupacyjnej, ja należał do tej grupy DP-sów, którzy wtedy mieli uprawnienia czy szansę przenośni do Stanów Zjednoczonych, a nie chcieli wracać do swoich miejsc urodzenia, więc znalazł się jeszcze w latach 40. czy w końcówce lat 40. w Stanach Zjednoczonych, gdzie zgłosił się do wojska. Zgłosił się do wojska po to, żeby stworzyć sobie szansę na dalsze możliwości rozwoju, na to, żeby się jakoś utrzymać. On odbył pełen ten kontrakt, który tam w armii amerykańskiej jest konieczny do tego, żeby móc dalej iść na studia. No i stąd potem te studia elektroniczne skończone w Stanach Zjednoczonych. No i potem jego praca normalnie jako Amerykanina w amerykańskich prywatnych koncernach. Plus do tego no, bardzo dużo działalności społecznej, między innymi w Muzeum Polskim w Chicago, w Stowarzyszeniu Weteranów. No wszędzie go było pełno. Natomiast pani Danuta Schneider, kiedy się zdecydowała przenieść do męża, kiedy się zdecydowała w latach 60., że tam będzie żyć, próbowała kontynuować działalność naukową. Początkowo została zatrudniona też na Uniwersytecie Chicagowskim w Katedrze Geografii, gdzie zajmowała się wykładami z zakresu geografii europejskiej. Też rozpoczęła, czy tam rozpoczęła nawet studia doktorskie, zaliczyła pierwszy rok, ale potem z powodów zdrowotnych musiała z tego zrezygnować. Pracowała potem właśnie w tym szkolnictwie dwujęzycznym. Ona pracowała przez cały okres swojej aktywności zawodowej w tym układzie szkolnictwa dwujęzycznego, czy właściwie języka angielskiego jako drugiego, który był nauczany właściwie we wszystkich placówkach publicznych w takiej formie, bo w każdej szkole chicagowskiej był zawsze ktoś, kto świeżo przyjechał i po prostu nauczycieli trzeba było uczyć, jak uczyć takie dzieci. Ona robiła kapitalną robotę, tłumaczyła na język angielski no bardzo ważne opracowania, na przykład jak się pojawił Dzień Pułaskiego jako oficjalne święto amerykańskie, to tłumaczyła materiały od przedszkola do gimnazjum, oczywiście w zespole, na język angielski, czy z języka angielskiego na polski, to dwustronnie było, po to, żeby każdy był w stanie się zapoznać z tą osobą. Tak samo było z konstytucją amerykańską, którą dzieci w 7-8 klasie amerykańskiej szkoły muszą zdać. No więc, żeby przybyszom było łatwiej, tłumaczyła to na język polski. I ta właśnie działalność stricte nauczycielska, spowodowała, że jej bardzo łatwo było się wkomponować w działalność polską, polonijną, oświatową, w to, co się nazywało systemem polskich szkół sobotnich w Stanach Zjednoczonych. Ona była między innymi nauczycielką w szkole Emilii Plater, potem jej kierowniczką, a potem prawie 20 lat redaktorką tego Głosu Nauczyciela. I tutaj była odpowiedzialna, czy współodpowiedzialna za zawartość merytoryczną tego czasopisma, była odpowiedzialna za przygotowywanie określonych materiałów, tak jak to tam na bieżąco w pracy było. Cała ta działalność odbywała się całkowicie społecznie, w domu redaktorki naczelnej Heleny Ziółkowskiej. Tam nie było żadnej redakcji, tam za nic nie płacono, a czasopismo utrzymywało się z prenumerat i funkcjonowało przez 30 lat. Od 1985 do 2015 roku. No i ta rodzina jest o tyle specyficzna, rodzina Schneiderów, że oni oboje bardzo skutecznie łączyli pracę zawodową pełnoetatową w firmach amerykańskich albo w mieście amerykańskim z pracą społeczną. Takim konikiem Michała Schneidera było Muzeum Polskie, takim konikiem pani Danuty Schneider był Głos Nauczyciela. I oni się po prostu w tym realizowali, może było im o tyle łatwiej, że nie mieli rodziny takiej bliskiej, nie mieli dzieci. Natomiast to nie przeszkadzało w tym, że no ta trochę dalsza rodzina była przez nich także ściągnięta w jakiś tam sposób do Stanów Zjednoczonych. Także są to osoby warte wspomnienia, warte, żeby naświetlać także, w jaki sposób układać się mogły losy Polaków po II wojnie światowej. Choć bardzo specyficzne, właśnie ze względu głównie na to, i tak ja to postrzegam, że oni pracowali legalnie przez całe swoje życie w Ameryce, w zawodzie, który byli wykształceni. To jest naprawdę bardzo rzadkie, jeżeli chodzi o dowolny okres emigrowania Polaków za granicę.
Panie profesorze, podczas seminarium naukowego, podczas debaty zorganizowanej w Rzeszowie na temat kulturotwórczej roli rodzin polonijnych w podtrzymywaniu tożsamości narodowej od czasów po powstaniu listopadowym aż do czasów po II wojnie światowej i współczesnych, padło wiele ważnych słów i można sformułować pewne wnioski dotyczące tego, co zadecydowało o tym sukcesie w tym właśnie wspaniałym dziele podtrzymywania tożsamości narodowej, języka, w tym, że wiele z rodzin polonijnych rzeczywiście odegrało kulturotwórczą rolę wśród środowiska emigrantów polskich.
Tak, to ewidentnie wychodzi ze wszystkich wystąpień, które były prezentowane, czyli zarówno z tego, co opowiedziała pani profesor Wiesława Piątkowska-Stepaniak o emigrantach właśnie po II wojnie światowej, emigrantach politycznych, bardzo mocno zaangażowanych w życie właśnie takie propagandowe, polityczne, w informowanie społeczeństwa emigracyjnego o tym, jak jest, jak to wszystko funkcjonuje. To samo właściwie wynikało z przekazu profesora Jerzego Kuzickiego, który mówił o wielkiej emigracji, o rodzinach wielkiej emigracji, o tym, w jaki sposób się stało, że z rodzin mieszanych, rodzin, które na przykład w ogóle nie uczyły języka polskiego jako takiego, wyrastali polscy patrioci walczący potem w powstaniu styczniowym. Bezpośredni potomkowie powstańców listopadowych, którzy jednak całe wychowanie odebrali we Francji. To samo, choć może troszeczkę w innym układzie, wynika z działalności rodzin polskich, tej fali emigracji za chlebem, emigracji, której funkcjonowanie przybliżył dr Marcin Borys, który mówił o tym, jak to wyglądało w Chicago, jak dochodziło do powstawania tych wiodących, przywódczych, najważniejszych rodzin polskich, które potem odgrywały bardzo ważną rolę w życiu organizacyjnym, społecznym, kulturalnym. To też moje wystąpienie, w którym pokazywałem z kolei na przykładzie tej emigracji po II wojnie światowej, takiej łączonej trochę z powodów rodzinnych, trochę z powodów ekonomicznych, jak to było w tym układzie w Chicago. Właściwie wszyscy się zgodziliśmy z jednym, że ta rola rodziny polonijnej tutaj była najważniejsza. Że niezależnie od tego, jak się potoczyły losy kolejnych pokoleń, to funkcjonowanie właśnie tej komórki jest zawsze najważniejsze. To ona może bowiem dać kolejnym następcom oręż do walki, i w tym wypadku rozumiemy ten oręż jako szeroko rozumianą polskość, czy nie. Każdy ma prawo do indywidualnego wyboru, dlatego no jedni zdecydują się na to, żeby być Francuzami, Amerykanami, Brytyjczykami, Włochami, kimkolwiek i nic więcej. A inni zdecydują się na ten sam wariant, ale z dopiskiem polskiego pochodzenia.
Była to audycja Rodziny polonijne w podtrzymywaniu tożsamości narodowej. Mówili uczestnicy seminarium naukowego, które zorganizowało Stowarzyszenie Współpracy z Polonią i Polakami za granicą Polonia RES wspólnie z Centrum Polonijnym oraz Instytutem Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. projekt został sfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Audycję zrealizował Maciej Rosół, rozmowy przeprowadziła Iwona Piętak. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia.